polityczne.
Komisja Europejska sprawdza, czy w Polsce doszło do łamania praworządności. Mimo ogromnych unijnych pieniędzy powiększa się dystans dzielący biedną Polskę wschodnią od zamożnej zachodniej. Prezydent zaprezentował projekt ustawy, która ma ulżyć zadłużonym we frankach szwajcarskich. Marcin Tomkiel, dzień dobry, a politycznie grają dzisiaj senator Jan Dobrzyński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry panu, dzień dobry wszystkim słuchaczom Radia Białystok.
Witamy. Poseł Tomasz Cimoszewicz, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I Szczepan Barszczewski, Korwin, witam w studiu.
Witam serdecznie.
Komisja Europejska rozpoczęła tak zwaną procedurę kontroli praworządności w Polsce. Argumentowała, że powodem są zmiany w Trybunale Konstytucyjnym, a jutro w Europarlamencie w Strasburgu odbędzie się debata poświęcona sytuacji w Polsce, w której weźmie udział premier Beata Szydło. Natomiast według doniesień niemieckiego tygodnika Der Spiegel, szef Rady Europejskiej Donald Tusk nie wykluczył, że Polska będzie jednym z tematów unijnego szczytu. Najbliższe zaplanowane spotkanie europejskich liderów odbędzie się mniej więcej za miesiąc. Holenderski komisarz Frans Timmermans, uzasadniając wszczęcie procedury przeciwko Polsce, mówił, że niektóre kraje trzeba nauczyć przestrzegania prawa. Zatem, panowie, jak to jest z demokracją w Polsce? No, jest zagrożona, czy ma się dobrze? Tomasz Cimoszewicz.
Proszę państwa, jako nowy poseł mogę państwu powiedzieć, że jestem... O oburzeniu chyba nie ma co już mówić. To jestem kompletnie zdegustowany sposobem uchwalania kolejnych uchwał w Sejmie, tych dotyczących w tym przypadku Trybunału Konstytucyjnego, dokonywania politycznej rozruby i próby zablokowania pracy Trybunału Konstytucyjnego przez Prawo i Sprawiedliwość. Widzę tutaj wszelkie podstawy do tego, aby Unia Europejska mogła skorzystać z tak zwanej procedury artykułu 7 Traktatu Lizbońskiego, czyli ma procedury sprawdzenia i przyjrzenia się, jak to faktycznie wygląda i jak te sprawy były rozwiązywane na naszym polu krajowym.
To tak, zupełnie więc, nowe prawo dopiero w zeszłym roku uchwalone.
Czy w 2014 uznano, że istnieje potrzeba takiej procedury, a jak rozumiem zostało doprowadzono do niego poprzez doświadczenia węgierskie i działania Orbana, aczkolwiek nasza sytuacja jest dużo inna od Węgier, chociażby z sposobu postrzegania nas jako dużo większego, bardziej licznego i dużo bardziej liczącego się państwa w Europie. Tak więc nie jestem zaskoczony tym.
Panie senatorze, poseł Cimoszewicz mówi, że szczególnie Trybunał Konstytucyjny wzbudza i sposób procedowania wokół niego jego zarzuty. A pańskim zdaniem, jak to jest?
No tutaj dziwię się przedmówcy, bo to nie jest wystąpienie patriotyczne. Pamiętajmy, że decyzja środowisk Unii Europejskiej jest polityczna. Jest polityczna, a Niemcy są jednym z ostatnich krajów, które powinny nas uczyć demokracji, zważywszy na fakt tego, co się dzieje obecnie w Niemczech, na naszą wspólną historię, więc tutaj zalecałbym politykom niemieckim daleko, daleko idącą w przemięźliwość. Szanowni państwo, Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, prezentując kolejny program. Kolejne nasze jakby poprawki do programu. Program był całkowicie przedstawiany publicznie i myśmy wygrali, jestem przekonany, dzięki naszemu programowi. Oczywiście i nieudolnemu rządowi Platformy Obywatelskiej. I my teraz nie możemy uznać, że nic się nie stało. Jesteśmy zobowiązani realizować ten program. My bardzo poważnie traktujemy Rzeczpospolitą, jej mieszkańców, naszych wyborców, którzy poparli taki, a nie inny program. Jeśli chodzi o te, o którym pan poseł mówił, o tych w trybie pilnym, tych różnego rodzaju zarzutach, które są niesprawiedliwe, otóż ja jestem senatorem i można to sprawdzić. Senatorowie Platformy Obywatelskiej celowo przedłużali, nie przychodzili w dzień na posiedzenia, zgłaszali różnego rodzaju poprawki czy też prośby o przerwy, a w godzinach wieczornych i późniejszych celowo przedłużali obrady, aby móc zarzucać, że my obradujemy bardzo późno, aby móc zarzucać, że pewne działania są wykonywane. No co to już jest nieprawdziwe. Poza tym pamiętajmy, że parlamentarzysta nie ma tych 8 godzin pracy. On powinien pracować tyle godzin, ile w danej chwili pracować należy. I tutaj sprawa jakby jest jasna. Jeżeli ktoś, komuś jest za ciężko, ktoś uważa, że jest przeciążony w pracy parlamentarnej, to przypomnę, że to jest dobra wola. W każdej chwili można zrezygnować. Nikt nie mówił, że będzie łatwo, więc wracając jeszcze do środowisk Unii Europejskiej, do tych wypowiedzi, one są całkowicie polityczne, są nieprawdziwe i to daje obraz, z czym rząd Prawa i Sprawiedliwości musi w przyszłości się zmierzyć, jak silne jest te lobby polityczno-bankowo-ekonomiczne, więc na pewno będziemy mieli bardzo, bardzo dużo pracy. Ja nawoływałbym opozycję do wystąpień oczywiście patriotycznych, do sporów w naszym kraju, natomiast na zewnątrz musimy postępować zgodnie z polskim interesem, z interesem naszego kraju i naszych obywateli, bo za to jesteśmy odpowiedzialni.
Ad vocem Tomasz Cimoszewicz.
Zaczynając może od kwestii bycia patriotycznym i postępowaniem takim, no właśnie, jak pan próbuje to nazwać, patriotycznym.
To jest bardzo ważne, panie pośle.
Bicie się ze środowiskami innych państw unijnych nie jest na pewno patriotyczne w stosunku do Polski, ponieważ jesteśmy w zrzeszeniu Unii Europejskiej i właśnie o to chodzi, że przez dobrą wymianę handlową, przez dobry biznes jesteśmy w stanie podnosić nasz poziom życia, nasze dochody. Wszyscy jesteśmy zależni w mniejszym lub większym stopniu od siebie. Tak więc zdecydowanie się sprzeciwiam polityce chociażby od tak, ad hoc, atakowania Niemców i tutaj wypominania przyszłości historycznej, ponieważ każde pokolenie kolejne niemieckie do dnia dzisiejszego rodzi się i ma wpajane tą wiedzę, do czego ich przodkowie się dopuścili i chodzi z tą skazą, mają to z tyłu głowy cały czas. Tak więc atakowanie ich w ten sposób w 2016 roku, przepraszam, jest po prostu w moim przekonaniu niemoralne.
Przypomnę, panie rektorze, to trzeba sprostować. Przypomnę, że te ataki rozpoczęły się ze strony polityków niemieckich i to oni rozpoczęli ten spór.
Nawet w Stanach Zjednoczonych o nas mówią, panie senatorze.
W Stanach Zjednoczonych o nas mówią, proszę pana, bardzo, bardzo dobrze i znają też politykę Niemiec, więc tutaj nie radziłbym panu na ten grząski grunt wchodzić. Pamiętajmy jeszcze raz, że my jesteśmy odpowiedzialni za polską politykę, jesteśmy polskimi politykami i tutaj musimy się odnaleźć i tutaj musimy prowadzić oczywiście spory, bo to jest jakby naturalne. Natomiast nie powinniśmy się zapominać, w czyim interesie tak naprawdę działamy.
No, dzisiejsze spotkanie prezydenta Dudy i Donalda Tuska w Brukseli rzeczywiście miało taki bardzo konsyliacyjny charakter. Obaj politycy bardzo dobrze wypowiadali się o Polsce i o tym, jak chcą współpracować. To na zewnątrz rzeczywiście pokazanie takiej jedności. Jakie jest stanowisko partii Korwin a propos tego, że Polska znalazła się na cenzurowanym Komisji Europejskiej?
Wypowiadając się i odnosząc do tego wszystkiego, co przedmówcy powiedzieli. Polityka to taki stan życia, w którym trzeba w bardzo szerokim kontekście określone działania oceniać. I tutaj określone działania Prawa i Sprawiedliwości skądinąd demokratyczne na wskroś, bo dość podobne do tych działań, które przez 8 lat uprawiała i wprowadzała, w jaki sposób działała Platforma Obywatelska, niczego nowego nie wnoszą tak naprawdę. Tylko jeżeli próbuje nam się odebrać, czy coraz bardziej zawłaszczać przestrzenie naszej suwerenności, no to nie dziwota, że wysocy biurokraci, że tak to powiem, różnych narodowości z Unii Europejskiej próbują ingerować w nasze wewnętrzne sprawy.
Na partia czym Korwin, to zawłaszczanie polega?
I partia Korwin zdecydowanie mówi, politykę polską powinno się prowadzić w Warszawie, a nie w Brukseli czy w Berlinie. Nie na zlecenie urzędników czy biurokratów unijnych czy przedstawicieli poszczególnych państw, które odgrywają najmocniejszą, największą rolę w Unii Europejskiej, tylko według woli Polaków. No i teraz cóż tu możemy mieć pretensje do Prawa i Sprawiedliwości, który ma mandat i robi to, co robi. Mi się nie podoba wiele działań Prawa i Sprawiedliwości w zakresie, w którym teraz jakby wzburza niektóre kręgi europejskie, zresztą też i opozycję parlamentarną. Zresztą no, i prezydent Duda, i pani Beata Szydło, i prezes Jarosław Kaczyński no, nagotowali niesamowitego bigosu, dość ciężko strawnego, jeśli chodzi o ten Trybunał Konstytucyjny. Tylko przypomnę, że to wszystko odbywało się, odbywa się przy współudziale Platformy Obywatelskiej, która tak naprawdę tego typu mechanizmy, jakie teraz stosuje Prawo i Sprawiedliwość, stosowała wcześniej. I teraz, jeżeli mamy się oburzać na zastosowaną procedurę przywołania do porządku Polski, to jakkolwiek przyklaskujemy postawie PiS-u, to jednak trzeba powiedzieć, że to PiS podpisał traktat lizboński i to z tegoż traktatu lizbońskiego ta procedura wynika. Powiem więcej. Prezes Janusz Korwin-Mikke wnosi o przeprowadzenie debaty na temat stanu demokracji, wolności mediów w Niemczech. Bo przypomnijmy sobie, co się działo w Sylwestra w Niemczech.
No, już dyskutowaliśmy przy
no właśnie, ale powiedzmy sobie, że tak naprawdę interes Polski, prowadzenie niezależnej, suwerennej polityki wymaga tego, żeby w odpowiedni sposób pokazywać, co się dzieje również w innych krajach i może ich te niecne zamiary przedstawicieli rządów obcych trochę zmiękną w kontekście przywoływania do porządku Polski. A tak naprawdę te kraje jak Niemcy, jak Luksemburg, czy tam określone grupy interesu, establishment europejski gra o interes ekonomiczny. I tutaj chodzi oczywiście o kwestię interesu banków, o niezależnienie jakiejś gospodarki.
Wiecie, po co jesteśmy w Unii Europejskiej?
No na pewno nie po to, co robiła Platforma Obywatelska, czyli wysługiwała się Unii Europejskiej i Niemcom.
Niech pan bzdury nie opowiada. Za czyje pieniądze pan jeździ po drogach w tej chwili w tym kraju? Za czyje pieniądze?
Za polskie pieniądze Polacy płacą podatki i z tych pieniędzy się finansuje między innymi.
Czy zna pan zadłużenie naszego państwa, które Platforma nam zgotowała? Czy pan wie, ile przepada na jednego mieszkańca?
Czy pan chce, panie pośle, powiedzieć, że my jeździmy niemieckimi drogami w Polsce?
Mówcie ad vocem kwestii, która, jeżeli mówię o czymś, to bardzo proszę o wtedy wracając o dyskusję na temat, a nie odskakiwanie od razu w drugą stronę.
Panie pośle, wracając jeszcze o wspólnotę. Jestem w grupie parlamentarnej NATO i tam często się spotykamy. W poprzedniej, w siódmej kadencji
pewnie
też byłem.
Często się
bardzo
nie
często, teraz niedawno też jako wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych wyjeżdżaliśmy do Luksemburga i pragnę pana zapewnić, o czym pan powinien wiedzieć, że tam tak naprawdę nie ma tej wspólnoty, jej nie widać. Każda z delegacji broni swoich spraw w ramach Unii Europejskiej, ale tam każdy dba o swój kraj. Cieszę się, że pan mówi, że to jest naturalne, więc proszę nas nie wciskać za wszelką cenę do jakiejś wspólnoty. I tutaj Niemcy, powtarzam jeszcze raz, są ostatnim krajem, czy też krajem, gdzie politycy się wypowiadają w sposób arogancki w stosunku do polityki polskiego rządu, którzy powinni nam zwracać uwagę. Oni powinni naprawdę się pohamować.
Jaką wobec tego politykę i taktykę powinien przyjąć i polski rząd, i polscy przedstawiciele, parlamentarzyści, również europosłowie, żeby tego dobrego imienia Polski bronić, czy też żeby deklarować swoje stanowisko i swoją rację stanu? Tomasz Cimoszewicz.
Już odpowiadam na to pytanie, tylko ostatnie ad vocem senatora Dobrzyńskiego. A ja jadę za tydzień do Strasburga. Jestem w delegacji do Rady Europy i obawiam się, że dostaniemy lanie.
No przy takich posłach jak pan wcale
za
nie
sposób
dziwił.
Waszego działania od samego początku. Bo Rada Europy stoi na straży demokracji i wartości, które prezentuje to, czym jest Unia Europejska. A jakie postawy powinniśmy prezentować? Jeżeli są kwestie problematyczne, które są oceniane jak w moim przypadku jako karygodne, tu odniosłem się do Trybunału Konstytucyjnego, ustawy medialnej, a w tej chwili nawet ustawy o policji, czyli inwigilacji w internecie dopuszczonej w tej chwili, plus dodatkowych praw dla ministra Ziobry, który popisywał się pełną arogancją, nonszalancją 10 lat temu jako minister sprawiedliwości i właśnie sobie powiększył swoje kompetencje w znaczący sposób. Tak więc jest pełno powodów do podniesienia, więc można o tym w normalny sposób rozmawiać. Ja mam nadzieję, że te działania na forum europejskim po prostu w jakimś stopniu powstrzymają ten walec, z którym PiS idzie w tej chwili przez polskie prawo.
Zdaniem niektórych publicystów, i to nie tylko naszych polskich, ale i zagranicznych, ten konflikt i o Trybunał Konstytucyjny tak naprawdę pod podszewką tego właśnie są interesy ekonomiczne i szczególnie rzekomo nie spodobało się kilku zachodnim krajom nałożenie podatków na banki w Polsce, czyli doktryna, że dzielicie się tym, czym zarabiacie w danym kraju. Czy to rzeczywiście może być ten główny powód tego sporu z Polską?
Tylko i wyłącznie chodzi o sprawy ekonomiczne. Ja przypomnę, że ten podatek bankowy jest w wielu krajach Unii Europejskiej, a my jesteśmy atakowani totalnie za wprowadzenie tego podatku. Ja przypomnę również, że media w dużej mierze należą do korporacji niemieckich, a wiadomo,
mówimy
że
o mediach papierowych, no,
tak,
o gazetach.
Tak, mają wpływ na oczywiście postawę Polaków. Wracając jeszcze do Trybunału, panie redaktorze, przypomnę, że to Platforma rozpoczęła manipulację przy Trybunale Konstytucyjnym, wybierając 5 członków Trybunału do przodu. I wtedy jakoś nie słyszałem.
I uszanowaliśmy decyzję Trybunału mówiącą, że 2 było niezgodnie z Konstytucją.
Ja twierdzę, że 5. No pan akurat traktuje to wybiórczo. Jeżeli
ja myślę, że podstawa ustawy dzisiaj w wywiadzie dla Rzeczpospolitej dał podstawy do tego, aby właśnie zaprzysiąc 3 z tych 5.
Jeżeli ustawa, na podstawie której wybierano 5 członków Trybunału, jest zła, więc automatycznie tutaj dzielenie na 2, 3 czy tam 4 nie ma sensu. Po prostu oni zostali wybrani zgodnie z prawem. Wracając na te ekonomiczne sytuacje. Pamiętajmy, że te kraje za czasów Platformy Obywatelskiej, ten potężny biznes światowy tutaj się dosyć dobrze ma i z relacji, jakie mieliśmy w Senacie, z tych informacji, które nam udzielano, więc
minister Morawiecki wychwalił, przepraszam bardzo, stan polskiej gospodarki nie dalej jak przedwczoraj w wywiadzie dla Telewizji Polskiej w odniesieniu do decyzji Standard & Poor's o obniżeniu naszego ratingu, a wychwalał stan polskiej gospodarki.
Bo jest Polakiem, proszę pana, co miał robić?
On kłamał, powiedział, mówiliście, Platforma była B, źle działała, gospodarka do kitu, jak mówiliście, Polska w ruinie przez całą kampanię, a dzisiaj wychodzicie i mówicie, nie, polska gospodarka jest super stan. Nie, więc zdecydujcie się, o co wam chodzi.
Się wypowiadał w stosunku do tego, co zrobiła jedna z firm ratingowych, która jego wypowiedź jest taka bardziej...
Powiedział wyraźnie o stanie polskiej gospodarki.
Natomiast wracając do tej ekonomii i tej takiej międzynarodowej finansjery, my wiemy, z czym mamy do czynienia, my znamy to zagadnienie dokładnie, wiemy, jak będzie trudno, ale ten walec, o którym pan poseł wspominał, on będzie jednak jechał, my się nie cofniemy przed tym, co mieliśmy, co chcieliśmy zrealizować i co obiecaliśmy Polakom w kampanii wyborczej. Nasz program będzie w 100% zrealizowany.
Może przeciętny Kowalski nie do końca zdaje sobie sprawę, jaką pozycję mają agencje ratingowe, taka jak Standard & Poor's, ale przypomnijmy, że w historii bywało, że ich negatywna opinia potrafiła rozkładać walutę poszczególnego kraju i teraz w tej chwili Polska musi się zmierzyć naprawdę
tak
z dużym lobby.
Stanów Zjednoczonych.
Inwestorzy bardzo na to zwracają uwagę.
Oczywiście, to dla nas jest to działanie polityczne, ale dla nas jest to na pewno krzywdzące. Ale też proszę pamiętać, że każde państwo ma prawo, jeżeli to zostało udzielone niezgodnie z zasadami, ma prawo domagać się odszkodowania. Jestem przekonany, że państwo polskie takiego odszkodowania domagać się będzie, bo tak naprawdę nie wiemy, na jakiej podstawie obniżono i z uzasadnienia wynika jasno, że to jest postępowanie polityczne z ekonomią, nie mające nic wspólnego.
Ale to analitycy tejże ratingowni sami to przyznali, że oni kierują się decyzją polityczną, a
tego nie mogą robić.
Może przyglądają się dokładnie
Szczepan Barszczewski.
W wymiarze PR-owym na pewno obecny rząd warto by zadbał o poprawę przekazu w tym względzie, ale z drugiej strony też nie ma czym się specjalnie przejmować.
Oczywiście.
Chodzi o ten rating Standard & Poor's, dlatego że ta instytucja zasłynęła przed laty tym, że w przeddzień upadku banku Lehman Brothers dali temu bankowi najwyższą
pozycję. Za co później zapłacili karę.
No ale to świadczy też właśnie o tym, w jaki sposób te rankingowanie, pozycjonowanie się odbywa. jakie okoliczności mają znaczenie. Zresztą nawet i już przedstawiciele tej instytucji nie ukrywają, że tu chodzi tak naprawdę nie o kondycję gospodarczą, ekonomiczną, a tak naprawdę o zmiany instytucjonalne. Ja tylko, panie redaktorze, chciałbym się do słów pana posła odnieść pokrótce, dotyczących tego, że w Strasburgu przedstawiciele polskiej delegacji dostaną lanie. No,
że obawiam
panie,
się,
panie pośle, mnie proszę przejść do ofensywy, nie stać w defensywie. Proszę przypomnieć dokonania rządu Platformy Obywatelskiej, kwestie dotyczące akta, dotyczące OFE, wieku emerytalnego, przesłuchanie USOW i przyjaciół. Proszę przypomnieć o tym, jak to rzecznik waszego rządu z prezesem PKN Orlen, oczywiście namaszczonym przez Platformę Obywatelską, ustalali, jakim to medium należy reklamy zlecać i te reklamy opłacać. No proszę przypomnieć o tych rzeczach i przypomnieć przedstawicielom Unii Europejskiej, że jeżeli wtedy wam nie wypominali niczego, to niech i teraz już lepiej siedzą cicho i zajmą się Niemcami i stanem demokracji i wolności mediów w tym
Mam
kraju.
Ten komfort, że mogę powiedzieć, że cieszę się, że państwa nie ma w parlamencie, bo wtedy już byśmy totalnie ogłupieli.
No i nie, ja wiem, że pan ma powody do zadowolenia, bo wtedy tak naprawdę wyszłyby na jaw wasze niecne czyny sprzed lat.
Gorąca, merytoryczna dyskusja nadal będzie trwała. Za chwilę przerwy i wracamy po krótkiej przerwie do dyskusji o tym, że niestety według najnowszych danych gospodarczych Polska Wschodnia nie nadrabia dystansu do Polski Zachodniej, a wręcz odwrotnie, ten dystans znowu zaczyna się powiększać.
Gry polityczne.
Za 20 minut 14 słuchają państwo Polskiego Radia Białystok, a przypomnę, że gośćmi są dzisiaj Szczepan Barszczewski-Korwin, poseł Tomasz Cimoszewicz, Platforma Obywatelska, i senator Jan Dobrzyński, Prawo i Sprawiedliwość. I teraz obiecany temat, czyli dystans, jaki zaczyna się zwiększać między Polską Wschodnią a Zachodnią, pomimo że do biedniejszych województw Polski Wschodniej trafiło w ostatnich latach więcej funduszy unijnych niż do bogatszych, to różnice w poziomie zamożności pogłębiają się. Jak informuje Rzeczpospolita, przepaść między biednymi a bogatymi regionami wciąż się zwiększa. Niski poziom produktu krajowego brutto ma duży wpływ na jakość życia, przekłada się na dochody ludzi, na miejsca pracy, ale także na przykład na dostęp do kultury czy edukacji. Na Podlasiu to PKB wynosi 72% średniej krajowej, a w 2000 roku wynosiło 73% średniej krajowej. Niestety rozwijamy się wolniej, a Polska Zachodnia wciąż nam odjeżdża, a nie zbliżamy się do niej. Jak to zmienić? Czy te programy rozwoju Polski Wschodniej są wystarczające, czy nie? Senator Dobrzyński.
Właśnie te dane, które pan zaprezentował, wskazują wyraźnie na tą taką złą politykę gospodarczą prowadzoną przez 8 lat przez koalicję PSL, Platformę Obywatelską. Tutaj widać ich owoce, rządów, jak również, jeżeli do tego dołączymy holendarne zadłużenie, więc możemy sobie tak jasno ocenić, a przecież trudno Rzeczpospolitą posądzać o gazetę pisowską, ich rządy. Tutaj my jako prawica, Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość, jesteśmy przeciwni tej filozofii, która do tej pory była prezentowana i była wprowadzana w życie, to znaczy taki model dyfuzyjno-polaryzacyjny, a on polegał na tym, że pompowano potężne środki finansowe w kilka dużych miast i te z kolei miały się rozwijać, czy do regionów, i te z kolei miały się rozwijać, promieniując bogactwem, czy też stwarzając w związku z tym miejsca pracy dla tych mniejszych miasteczek i wsi. Nasz program, to my to zdecydowanie odrzucamy. Tego typu myślenie na Zachodzie, szczególnie we Francji, nie zdało egzaminu. Jesteśmy za takim modelem zrównoważonego rozwoju. To znaczy nadal pomagać tym regionom biedniejszym, aby te mogły próbować, oczywiście to jest proces na wiele, wiele lat, aby te mogły się rozwijać gospodarczo bardziej szybko w stosunku do tych zamożnych i żeby mogły te swoje cele gospodarcze i rozwojowe realizować. Tutaj trzeba też powiedzieć, że bez względu na, tutaj te 8 lat jest jakby wyraźne, ale no, też należy powiedzieć, że jednak my politycy też może niewystarczająco dobrze działamy, ale to wszyscy. Ja tylko nie... Teraz akurat PiS jest przy władzy, jestem przedstawicielem tej formacji politycznej, ale tu chodzi o takie, o te 25 lat. No, nam, politykom, no widocznie coś się nie udało, czegoś nie zrealizowaliśmy, aby szczególnie tą część Polski Wschodniej bardziej gospodarczo rozwinąć. I zarówno mam tutaj polityków z województwa podlaskiego, jak również i z lubelskiego. No, nie byliśmy widocznie wystarczająco dbający o te biedne regiony i to musi się poprawić. Ja myślę, że ten taki model rozwoju zrównoważonego zda egzamin i myślę, że za 4 lata będziemy mogli więcej dobrego o tym powiedzieć i w tych rankingach Podlasie przesunie się znacznie do góry. Taką mam nadzieję.
Żadnego konkretu od pana senatora nie usłyszałem. Bardzo się wsłuchując w pańską wypowiedź, poza tym, że będziecie dalej działać na rzecz zrównoważonego rozwoju. A to jest bardzo ogólnikowe. Ja może odniosę się tutaj do takiego prosto wziętego z życia przykładu. Na Komisji Finansów Bożena Kamińska złożyła poprawki do budżetu podpisane przeze mnie i Roberta Tyszkiewicza i proszę mi pozwolić dosłownie kilka przykładów. 10 milionów na modernizację korytarza kolejowego A75 Rail Baltica Białystok Trakiszki, 10 milionów na budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku przebiegającym przez Podlaskie, 10 milionów na budowę drogi ekspresowej S61 na odcinku Suwałki, przejście graniczne na granicy Polska-Litwa i 5 milionów na odbudowę obwodnicy Łomży, 10 milionów na budowę Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. I zgadnijcie, co się stało. Wszystkie poprawki zostały uwalone głosami PiS-u. Tak więc my to złożymy jako wnioski mniejszości, więc będą głosowane na sali plenarnej. Proponuję mieszkańcom Podlasia przyglądać się dokładnie, jak zagłosują posłowie PiS-u w tych kwestiach, tak ważnych dla naszego regionu. A dlaczego tak ważne? Ze względu na to, że ja jestem wyznawcą faktu, że infrastruktura, która tworzy logistykę dobrą, jest podstawą do rozwoju ekonomicznego i gospodarczego danego regionu. My tracimy na fakcie, no niestety, na który nie mamy wpływu, w pozycji stanowiska Rosji, gdzie generalnie przepadła praktycznie wymiana gospodarcza, tak więc jest dużo trudniej dostarczać materiały, cokolwiek byśmy nie produkowali, na rynek zachodni, tylko ze względu na nasze dalekie położenie. Samo położenie dalekie nie byłoby tak tragiczne, gdybyśmy mieli jeszcze lepsze rozwiązania drogowe, które poprawiłyby logistykę, bo tutaj chodzi o koszt transportu. Jednak trzeba przez całą Polskę przyjechać, żeby dojechać na przykład do Niemiec z towarami. Te kwestie kładą się cieniem na fakt zwiększania zatrudnienia w naszym regionie. No i tak, ograniczam się w tej chwili tylko do mówienia o Podlasiu. Jest to trudna sytuacja. Oczywiście jest smutnym, że jest taka dysproporcja, ale trzeba działać dalej, tak więc te nakłady muszą dalej się iść. Pan senator wspomniał to, że jesteście przeciwni temu, żeby, przepraszam za kolokwializm, ładować pieniądze w duże aglomeracje, że chcecie to rozproszyć. No bardzo dobrze, plan Platformy Obywatelskiej i PSL-u, o ile dobrze pamiętam, dokładnie zakładał to, że jest ten pierwszy krok inwestycji w duże aglomeracje, gdzie są najwyższe pensje, największa szansa zatrudnienia i nie tylko, że to będzie promieniować na zewnątrz, bo to będzie wokół tych aglomeracji, ale następne środki będą wydawane właśnie na mniejsze jednostki, na mniejsze miejscowości. Mówiłem chociażby o tym w kampanii na swoich spotkaniach wyborczych i dokładnie taką myśl prezentowałem. Tak więc macie kawał roboty do wykonania. Czy wam się uda? Życzę wam, żeby
to
się
prawda,
udało
panie
oczywiście,
pośle, to
bo niezależnie od tego, kto by rządził, jak by rządził, zawsze jest praca do wykonania.
Panie senatorze, riposta co do tych poprawek budżetowych.
Myślę, że o tych modelach to dosyć precyzyjnie i konkretnie się wypowiedziałem, bo to jest w dokumentach Platformy Obywatelskiej, jak i również naszych. Natomiast no, tutaj nie muszę w tym gronie powtarzać S8, S19, ale dla mnie takim przykładem nieudolności Platformy Obywatelskiej i PSL to jest Via Carpatia. Przypomnę, że w roku 2006
Czyli trasa S19.
Ale to nie jest tylko częściowo. To miała być droga łącząca, arteria, można tak nazwać, drogowa łącząca tą część, jeśli chodzi o część Polski Wschodniej, północ z południem. I prezydent Rzeczpospolitej spotkał się z przedstawicielami państw Węgier, Czech, jak również Litwy, Łotwy, i takie postanowienia zostały tam zawarte. Został tak zwany protokół podpisany w naszym kraju. I proszę Państwa, te wszystkie kraje, które się zobowiązały w tej umowie do tego, aby te swoje drogi pobudować, myśmy, no nie wiem, czy kilkadziesiąt kilometrów pobudowaliśmy, zostało do wybudowania jeszcze 577 kilometrów. Ta droga jest bardzo ważna i ja myślę, że jeśli ja będę o to zabiegał, jeżeli w tej kadencji uda nam się podejść poważnie do budowy tej drogi, to będzie to dla mnie przynajmniej bardzo, bardzo wielki sukces, bo ta arteria jest niezbędna do prawidłowego rozwoju gospodarczego tych części Polski Wschodniej, zarówno z handlem, czy też z usługami na tą część zachodnią, ale również i na wschodnią. My pamiętajmy, że ten stan taki sankcji, czy też niechęci strony rosyjskiej do nas, czy też może szerzej do Unii Europejskiej, on nie będzie trwał wiecznie. My musimy się przygotować na zmianę polityki. Ona może być za 2, 3, 5, 10 lat, ale każde nasze postępowanie, każde nasze poważne inwestycje, to musimy je traktować w perspektywie 50, a nawet 100 lat. Także mam nadzieję, że ta inwestycja będzie realizowana, bo ona jest bardzo, bardzo ważna dla całej części Polski Wschodniej.
Jedno zdanie dosłownie poproszę. No nie dostałem konkretnej odpowiedzi. Jakiej, wie pan, panie senatorze, się... mówiłem o tych poprawkach, to jest 45 milionów naliczam, w momencie, kiedy 9 miliardów nadwyżki budżetowej z tego roku przerzuciliście na 2016 rok. 45 milionów złotych na sprawy związane z Podlasiem. Jest pan senatorem ziemi podlaskiej. Mamy dwóch ministrów z naszej ziemi, a powinny być ważne dla was.
To może ja, pogodzę.
Polityczna tutaj... zagrywka, a cenę płacą mieszkańcy.
Słucham. Szczepan Barszczewski, partia KLD.
Panie redaktorze, szanowni panowie, panie pośle, panie senatorze, przyganiał kocioł Garkowi, bo zwróćcie uwagę, że Platforma Obywatelska miała 8 lat na to, by i Via Carpatię, i Rail Baltica wcielić w życie, a tymczasem to europosłowie Platformy Obywatelskiej jakoś nie za bardzo się wykazali w Parlamencie Europejskim, by ten projekt móc realizować. Ale jednocześnie, jak pan poseł z Platformy Obywatelskiej słusznie dostrzega, no PiS nie garnie się do tego, żeby te inwestycje wcielić w życie. No, mnie trochę zdumiewa tak naprawdę to parcie teraz Platformy Obywatelskiej na te projekty, kiedy tak naprawdę miała aż 8 lat, żeby się w tej materii wykazać. Ja, panie redaktorze, jednak zwrócę uwagę na inną rzecz. No, wyraźnie widać, że te wschodnie województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie czy świętokrzyskie, no, mają tą najgorszą sytuację ekonomiczną, tak ogólnie to ujmując. Gdy tymczasem trzeba sobie wrócić to tak do okresu mniej więcej do roku 2004, kiedy to Bronisław Geremek, nie będąc formalnie, prawnie przymuszonym do takich działań, spowodował, że tak naprawdę wschodnia granica została zamknięta. Ja teraz mam nadzieję, żywię taką nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość poprzez swoje odpowiednie działania spowoduje otwarcie na nowo na wschód, gospodarcze otwarcie na wschód. My tutaj mamy bardzo dobre położenie, mamy dobre relacje. Podlasianie nadają się do tego, jak mało którzy Polacy z innych części Polski, żeby właśnie
potrafią
na ten wschód,
handlować ze wschodem, na ten wschód, ale to prezydent Łukaszenka nie podpisał ustawy o małym ruchu granicznym.
No tak, ale panie redaktorze, przypomnijmy sobie, jak pan prezydent Łukaszenka ma podpisać tę umowę o małym ruchu granicznym, kiedy no, każdego dnia albo no, tygodnia przez rząd Platformy i PSL-u był flekowany, sprowadzany do pozycji uczniaka. No, po prostu tę umowę położył gdzieś na samo dno sterty papierów, które ma podpisać, i pewnie już dawno o tym papierze zupełnie zapomniał. Mam nadzieję, że ta umowa w jakiś sposób zostanie przypomniana i de facto ten rozwój zacznie się nie przy wykorzystywaniu czy niewykorzystywaniu środków unijnych, tylko po prostu przez inwencje Podlasian i Polaków i wtedy będziemy się rozwijali. Na pewno widać jedno, że te środki z Unii Europejskiej, takie wykorzystywanie czy też marnotrawienie tych środków z Unii Europejskiej niczego dobrego Podlasiu nie przynosi. Jeżeli cokolwiek robić, to diametralnie zmienić tą politykę, a tymczasem w moim przekonaniu Prawo i Sprawiedliwość zapowiada kontynuację tej polityki, jaką prowadziła Platforma Obywatelska.
Nieprawda, panie mecenasie, ja w całości się zgadzam z pańskim wywodem. Dla nas jest, dla tych województw Polski Wschodniej, naturalnym takim działaniem, czy też wspólnikiem do robienia interesów jest oczywiście Wschód. I tutaj nie ulega dyskusji, tylko że zważy pan, że ta sytuacja, o której pan mówił, wspominając Gremka, ona była inna od obecnej. My na pewne rzeczy, na pewne działania nie mamy tutaj wpływu. Tamta polityka wschodnia była dla nas oczywiście bardziej taka, no, że tak powiem, trudno mówić o przyjaznej, ale była to polityka, jeśli chodzi o rozwój taki handlowy, do przyjęcia. Ja myślę, że te czasy wrócą i my na pewno tutaj z tej części Polski nie jesteśmy przeciwnikami powrotu do tego handlu, bo to jest jakby dla nas naturalne.
No, ale to nie chodzi o to, żeby nie być przeciwnikiem, oczywiście, żeby być przyjacielem.
Obiecałem słuchaczom na koniec jeszcze króciutko o ustawie frankowej tak zwanej prezydenta. Jest to pomysł środowiska Kancelarii Prezydenta, jak pomóc osobom zadłużonym w walutach, nie tylko we frankach szwajcarskich. Mamy już mało czasu, dlatego prośba dosłownie po dwa zdania. Czy zapoznaliście się z tą nowelizacją proponowaną przez prezydenta? Jak ją oceniacie? Tomasz Cimoszewicz.
Ja myślę, że to, co powiem, będzie bardzo niepopularne, ale politycy popełnili wielki grzech. Wszyscy. W jakimś mniejszym lub większym stopniu, a tu prezydent akurat Andrzej Duda w swojej kampanii bardzo mocno podkreślał to, że będzie im pomagał. Ja generalnie jestem przeciwny wspieraniu inicjatyw, które mają w jakiś sposób wynagradzać podnoszenie ryzyka przez ludzi, a w tym wypadku musieli być świadomi i niech nikt bajek nie opowiada, nie był świadomy, że biorąc kredyt w obcej walucie nie ma świadomości tego, że jej kurs fluktuuje. Tak więc myślę, że to są bajki wzięte po prostu z wierzby, więc nie powinno do tego dojść.
Senator Dobrzyński.
Zgadzam się z tym, co proponuje prezydent Duda. Jest to realizacja jego programu wyborczego. Jest to zobowiązanie wobec wyborców.
A drogi nie ma.
Natomiast pamiętajmy, że ci ludzie, bo to dotyczy osób fizycznych przede wszystkim, w zasadzie tylko i wyłącznie, zostali wprowadzeni w błąd przez banki szwajcarskie, dlatego że tam nie było ani pokrycia finansowego w tych bankach i ten kurs był utrzymywany sztucznie, aby poprawić gospodarkę Szwajcarii i trzymać tego dłużej już się po prostu nie dało i trudno mówić o osobach, które brały kredyty we frankach. Pamiętajmy, że w tym okresie namawiano do takiego działania, do takich inwestycji, że to one są za to odpowiedzialne. Nieprawda. Tutaj muszą zapłacić część banków. Jak to będzie to procedowane w parlamencie, zobaczymy. Natomiast taki projekt ustawy jest konieczny, aby wyrównać tą krzywdę, która niewątpliwie dla wielu osób dotknęła.
Szczepan Barszczewski, KOR.
Niewątpliwie przestrzeń kontroli przedstawicieli Unii Europejskiej co do przestrzegania praworządności w Polsce coraz bardziej się poszerza, bo jestem przekonany, że ten temat, o którym teraz dyskutujemy, czyli ułatwienia życia frankowiczom, spowoduje, znaczy jest nie mniej, nie więcej, tylko dolaniem oliwy do ognia. Tak, prawda? Tak. I teraz znowu podniosą się głosy o to, że mamy do czynienia z niekonstytucyjnością tych przepisów. Kto będzie badał? W jakim składzie? Czy 15-osobowy Trybunał Konstytucyjny? Czy 18? I wreszcie, czy jest ta ustawa nowa o Trybunale Konstytucyjnym konstytucyjna. Panie doktorze, niewątpliwie sytuacja z frankowiczami to jest efekt tego wszystkiego, co się działo za rządów Platformy i PSL-u, ale teraz warto spojrzeć w przyszłość, bo mamy następny problem dotyczący tych łatwych pożyczek, krótkotrwałych pożyczek. Dochodzi do sytuacji, że najmniejsze, najdrobniejsze złamanie zasad dotyczących spłacania
tych zwanych chwilówek,
tych pożyczek powoduje popadanie w spirale niesamowitego zadłużenia. Dochodzą oprocentowania karne na poziomie 50, a nawet 60%, tak? I teraz poprzednia władza nic z tym nie robiła, mam nadzieję i panie senatorze, niejako podpowiadam, jak najszybciej proszę się za to zabrać, bo to jest naprawdę masa, skala nieprawdopodobna, która tak naprawdę obawiam się, że jest dużo bardziej dotkliwa niż problemy związane z
kredytami frankowymi. No i wciąż edukacja, jeszcze raz edukacja ekonomiczna Polaków, żeby byli świadomi.
Zdecydowanie.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę w studiu, za dobrą, gorącą dyskusję. Gośćmi Polskiego Radia Białystok byli senator Jan Dobrzyński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Poseł Tomasz Cimoszewicz, Platforma Obywatelska.
Dziękuję, miłego dnia.
I Szczepan Baszczewski-Korwin.
Serdecznie dziękuję, do widzenia.
Do usłyszenia, mówi Marcin Tomkiel.